Szanowni Państwo, gościem w audycji Aktualności Dnia jest pani profesor, pani poseł Krystyna Pawłowicz. Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, szczęść Boże.
Pani profesor, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Zawistowski, oświadczył Radzie, że z dniem 15 stycznia rezygnuje z przewodniczenia Radzie jako niezgoda na nowy stan prawny, który zacznie w reformach, w ramach reformy obowiązywać od 16 stycznia w Krajowej Radzie Sądowniczej. Jak pani ocenia taki właśnie ruch przewodniczącego szefa KRS-u?
Właśnie na posiedzeniu dzisiaj, na końcu posiedzenia, pan przewodniczący Zawistowski, który jest sędzią Sądu Najwyższego, oświadczył nam, że rezygnuje z funkcji przewodniczącego Krajowej Rady z dniem poprzedzającym wejście w życie nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, czyli z dniem 15 stycznia. Funkcję przewodniczącego zlecił wykonywać jego zastępcy, panu sędziemu Wojtaszkowi, ale pan sędzia Zawistowski pozostaje nadal członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, tyle że przestaje pełnić funkcję przewodniczącego. No, to jest w takim dość zwięzłym wyjaśnieniu powiedział nam, że no, wynikało z niego, że jest to niezgoda na wejście w życie nowej ustawy. Zresztą Krajowa Rada Sądownictwa, sędziowie no, bojkotowali, można powiedzieć, i krytykowali bardzo ostro, stanowczo, na wszystkie możliwe sposoby i na wszystkich frontach, w Sejmie, w mediach i na różnych konferencjach, zgodnej z konstytucją uchwalonej ustawy, czym no niestety pokazali, po pierwsze udowodnili, że reforma jest konieczna, a jest konieczna dlatego, że, między innymi, że sędziowie standardowo, może już dla nich to dzisiaj jest prawie standard, oni nie widzą różnicy, po prostu wkraczają w sferę polityczną i oceniają tymi swoimi aktami i takimi na przykład aktami, jak teraz pokazał to pan sędzia Zawistowski, politycznymi rezygnacji z funkcji na znak protestu, że właśnie reforma jest wprowadzana i weszły w życie nowe ustawy. Co więcej chcę powiedzieć, że państwo, sędziowie z Krajowej Rady Sądownictwa dzień wcześniej, również bez udziału posłów, parlamentarzystów, przyjęli uchwałę, w której zachęcają i wzywają ewentualnych kandydatów na członków sędziów Krajowej Rady Sądownictwa, żeby nie brali udziału w tym naborze, który organizować będzie teraz Sejm. Czyli jakby no kolejnym aktem, to już pod koniec, w końcówce jest cały ciąg politycznych aktów, jak powiedziałam, sprzecznych z konstytucyjnym zakazem udziału sędziów w życiu politycznym, którzy tymi swoimi aktami chcą wykazać po pierwsze dezaprobatę, dalej tworzą przykład, pokazują właściwie działaniami swoimi, że się nie zgadzają na reformy, dalej tworzą pewnego rodzaju atmosferę szantażu i nacisku na innych sędziów, na środowisko sędziowskie, pokazując swoim przykładem, żeby również szli w ich ślady. To oczywiście jest naprawdę skandaliczne, bo to jest zupełnie, to jest takie jaskrawie z konstytucją sprzeczne, no ale to prowadzi tylko do tego, że środowisko sędziowskie jeszcze bardziej dzieli się, dlatego że mamy jednocześnie głosy, że jest w środowisku sędziowskim grupa sędziów, która uważa, że zmiany są konieczne i to środowisko dzieli się, o czym zresztą świadczą działania stowarzyszeń sędziowskich, na przykład Justicji, która po kolei usuwa sędziów, którzy przyjmują prośbę ministra sprawiedliwości i kandydują na przykład na stanowiska przewodniczących i prezesów sądów. Więc to wyzwanie, no takie zawiśnie w powietrzu, bo podejrzewam, że zgodzą się jednak, znajdą się sędziowie młodzi, którzy przecież no muszą, po to kończyli studia, żeby pracować w tym zawodzie i mam nadzieję, że zgodnie z ideałami odrzucą na bok polityczne wezwania z jeszcze obecnych sędziów Krajowej Rady Sądownictwa i wyzwanie i udział w naprawianiu wymiaru sprawiedliwości przyjmą. Więc skutek jest tylko taki, że od chwili wejścia w życie, skutek wejścia w życie ustawy będzie taki, no, że będzie Rada obradowała w składzie bez przewodniczącego, ale w składzie osobowym taki, jaki był do tej pory i będzie obradowała w takim składzie do czasu, aż Sejm wybierze pełny skład. Czyli nie ma wyboru posłów, a będą wybory tylko członków, 15 członków sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. I potem oczywiście czeka nas cała procedura, przeniesie się teraz do Sejmu i właściwie już w Monitorze Polskim zdaje się ogłoszono, że obywatele mogą zbierać 2000
tak, osób. 2000
tak
osób obywateli może zgłaszać
albo,
kandydatów.
Albo
tak.
Grupy sędziów mogą zgłaszać
25
kandydatów.
Sędziów tak może tak zgłosić. Ale tak pani profesor powiedziała, że sędziowie wchodzą w strefę polityczną, a słyszymy też te głosy, że to niejako polityka wchodzi w sferę sądownictwa i jakoś czyni ją...
Ale skąd te głosy słychać? Kto takie głosy zgłasza?
No właśnie pytanie, czy to nie są też takie...
Wszystko trochę... jest, proszę ojca, polityczne. No, nawet kupienie masła w sklepie będzie polityczne, jeśli idziemy z założeniem. Jeśli bez żadnego założenia, to też będzie. Jeśli kupimy polskie masło, to politycznie popieramy Polaków. Jeśli kupimy jakieś holenderskie czy niemieckie, to czy chcemy, czy nie, to popieramy.
No właśnie
albo
pytanie,
niemieckie,
tak,
albo...
jakie musimy mieć tutaj założenia i co przyświecało tym, którzy tą reformę proponowali, przeprowadzili, prezydent podpisał i ona wchodzi w życie, czy no, można powiedzieć weszła w życie, bo to już
ona
są konsekwencje.
Ona jest, bo ustawa o Sądzie Najwyższym później, a ta wejdzie już 16. Tak. No ona jest, ta ustawa, proszę, warto przypomnieć, nasz program wyborczy, który polegał między innymi, jednym z filarów tego najważniejszych programu, była reforma wymiaru sprawiedliwości, który to wymiar sprawiedliwości nie był weryfikowany ani naprawiany od czasów PRL-u. On się jakoś wewnętrznie przekształcał, ale zawsze w jego efekcie grupa sędziów, którą już oni sami tak no bezwstydnie można powiedzieć nazwali kastą nadzwyczajną, pozostała nadzwyczajną kastą, do której dostępu nie miał ani społeczeństwo wskutek wyborów, nikt. Ponieważ oni interpretowali również przy udziale Trybunału Konstytucyjnego przepisy o swojej niezawisłości w sposób tak daleko idący, że nie można było nawet sędziów stanu wojennego pociągać do odpowiedzialności w żaden sposób. Nie można było do tej kasty dobrać się w tym sensie zwyczajnym, takim jakim podlegają kontroli wzajemnej organy czy władze w systemie trójpodziału władz. Nad nami jest kontrola, nad rządem jest kontrola, nad trzecią władzą wymiar sprawiedliwości żadnej kontroli nie ma. Oni się wybierali, karali, robili co chcieli, stosowali bądź nie stosowali, brali udział w życiu politycznym i tak dalej. Więc
ale no czasem pani profesor mówi o tym karaniu. No może przesunęli z sądu do sądu, wielka mi to kara. Ale chodzi o to, że pani mówi, że nic się nie zmieniło od PRL-u, bo Prawo i Sprawiedliwość szło z jakimś konkretnym programem. Pytanie, czy było to konsultowane z Unią Europejską, z Komisją Europejską, jeżeli chodzi o sądownictwo, bo ja wiem, tylko o sądownictwo, bo tak trąbią, że 89 rok, czas demokracji, tyle się zmieniło, tyle dobrych spraw
nie,
i teraz, a my chcemy
pozycja.
Zaprzepaścić to wszystko i to, dlatego to Komisja Europejska też broni wymiaru sprawiedliwości i jak gdyby tego, co było do tej pory, do reformy.
Nie, oni bronili dlatego, że po pierwsze, no zwłaszcza pan Timmermans broni, Holender zresztą, którego środowisko polityczne ma 2% poparcia albo wcale, gdzie w ogóle nie ma Trybunału Konstytucyjnego. Ta obrona Trybunału Polskiego Konstytucyjnego jest tylko pretekstem, bo nikt nie jest w stanie zorientować się tak dokładnie, na czym polega obrona tej praworządności. To jest tylko, jak wiemy, pretekst do tego, że wymknęła się władza polityczna w Polsce z rąk sojusznika środowisk niemiecko-unijno-francuskich i to jest tylko pretekst. Po drugie, Unia Europejska nie ma żadnej kompetencji do decydowania, jakie reformy w Polsce mają być wprowadzone. Tym bardziej, że w żaden sposób nie udowodniła nam ta cała Unia naruszenia konstytucji. Ale nawet gdyby chciała to zrobić, to nie do nich należy. My i tak grzecznie przedstawiamy tutaj różnego rodzaju białe księgi, pokazujemy, co robimy i tak dalej.
Tłumaczymy się
cały
czas.
Unia nie
ma do
tego nic kompletnie, a chcę przypomnieć, że zapowiedź pana pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Strzembosza, który powiedział, żeby nie ruszać, żeby darować, idealistyczne założenie, darować tutaj, jakby zaufać sędziom po 89 roku, że się oczyszczą, nie oczyścili się, bo jak niedawno jadąc do Brukseli pan premier Morawiecki mówił, że tam jeszcze siedzi w ogóle w wymiarze sprawiedliwości kilkudziesięciu sędziów, którzy w stanie wojennym orzekali, którzy mają na swoim sumieniu wyroki przeciwko osobom rzeczywiście walczącym o niepodległość, suwerenność Polski. Także temu się nie trzeba poddawać, a mówienie i w ogóle zgoda na to, że Unia Europejska chce ingerować w nasze sprawy, to jest po prostu zgoda na to, że jesteśmy państwem niesuwerennym. I my nie możemy na to się zgodzić. Polacy decydują, jak mają wyglądać sądy i mają służyć polskiemu społeczeństwu. Tu warto zwrócić uwagę, że sądy wykonują usługę. Ona jest wysoko kwalifikowana ze względu na charakter tej usługi, która wymaga zachowania niezawisłości sędziowskiej, korzysta z szeregu przywilejów, ale jest tylko usługa pewnej grupy ludzi polegająca na rozstrzyganiu sporów prawnych między różnymi podmiotami. Tam nie ma nic nadzwyczajnego, po prostu powinni to być ludzie wyjątkowo uczciwi i niezawiśli, czego oczywiście oni, jak teraz widzimy, dają dowód, że tego nie było i reforma jest konieczna.
Pani profesor, mam jeszcze jedno pytanie. Pani znalazła się na takiej liście, nawet w naszym dzienniku słyszymy głosy przeciwko życiu 58 posłów Prawa i Sprawiedliwości. Jak pani to ocenia? Pani jest między innymi też na tej liście, bo były głosowania za i przeciw. Ta można powiedzieć, proaborcyjna ustawa Ratujmy Kobiety, która miała też trafić do komisji.
Więc tutaj trzeba przede wszystkim zacząć od tego. Były dwa projekty, był ten lewacki i ten nasz chroniący życie. Głosowania dotyczy, od razu chcę powiedzieć, to nie były głosowania nad ustawami, tylko proceduralne, czy skierować do dalszych prac, czy nie. Pytanie, które pan marszałek zadał, było wewnętrznie z podwójnym zaprzeczeniem. Nie tylko myśmy się, bardzo wiele osób pomyliło, ale również w opozycji. Oni też głosowali, dzisiaj też zbierają za to cięgi. Natomiast myśmy mieli tutaj pytanie i człowiek pierwszy kojarzył odpowiedź przy głosowaniu nad tą ustawą, tą lewacką. Na czerwono, czy chcecie za odrzucenie, ale to pytanie było tak skombinowane, tak ułożone, że w odruchu wszyscy nacisnęliśmy czerwone. A okazuje się, że czerwone, czyli za odrzuceniem, a okazuje się, że wskutek wewnętrznego zaprzeczenia trzeba było nacisnąć, że tak, że jest, że tak, ale to oznaczało właśnie, że żeby dalej tego nie procedować. Efekt był taki, że bardzo szybko zresztą wyłączono głosowanie. Nie tylko ja pomyliłam się. Pani Ela Kruk siedziała, pani Mazurek obok mnie, kilku jeszcze posłów, pan poseł Czartoryski. No i byliśmy wściekli. No z panem poseł Czartoryskim natychmiast napisaliśmy oświadczenie, że pomyliliśmy się w tym głosowaniu, ale chcę uspokoić, proszę państwa. No zdarza się, no przecież pomyłka się zdarza, ale tutaj... To było głosowanie proceduralne. Ta ustawa wskutek tego, że tamci też się lewacy pomylili, ona i tak przepadła. Ta ustawa przepadła, ona już więcej nie jest przedmiotem procedowania i myśmy do niczego nie przyłożyli, do żadnego zabijania dzieci ręki, a co najwyżej, gdyby się udało, ona by weszła do procedowania dalszego razem z tą naszą ustawą i byłaby i tak odrzucona. Więc to było głosowanie tylko proceduralne, które i tak, mimo naszego...
Czyli mamy rozumieć, że pani poseł nie jest za rozszerzeniem możliwości zabijania...
Broń Boże! I efekt jest taki, że ten lewacki i tak przepadł, a nasza ustawa, już tu nikt się nie pomylił, bo było prosto sformułowane pytanie, poszła do dalszych prac. I wszyscy tę ustawę będziemy popierać, bo tu już nie ma możliwości pomylenia się. Więc proszę, tutaj wiele osób do mnie pisze, naprawdę odsądza mnie uczciwie wiary, krew na moich rękach. No to chcę powiedzieć, proszę państwa, no trochę więcej wyrozumiałości, bo nic, szkoda się nie stała. Myśmy nie głosowali nad treścią ustawy i przyjęciem ustawy, tylko nad odrzuceniem. No może się każdy pomylić. Więc nie róbmy tak, że z miłości do Pana Boga zabijamy innych ludzi. No ja to przeżywam, bo mnie się wydaje, że jakby no, słuchacze znają moje intencje. Pomyliłam się nie tylko ja, to nie jest tak, że ja jedna. Wielu kolegów tutaj moich pomyliło się. Więc bardzo proszę takie listy proskrypcyjne bez wyjaśnienia i przyjęcia naszego jakiegoś wytłumaczenia. No to nie są za uczciwe. Więc chcę powiedzieć, biorę to na klatę, pomyliłam się, ale nie było tutaj żadna szkoda z tego nie wynikła, nie ja jedna i tak było sformułowane pytanie, żeśmy się pomylili. Proszę o wyrozumiałość, a jak ktoś chce bardzo naprawdę, niech przyjdzie, niech da mi w mordę i bardzo proszę. No.
Nie,
i ulży sobie.
Absolutnie,
i
nie chodzi o ulżenie, tylko też o prawdę, o to, jak się rzeczywiście dzieje.
Ale właśnie jest prawda taka, żeby nie katować nas, dlatego że nie głosowaliśmy nad tamtą ustawą, nad żadną. To była tylko procedura, czy dalej puścić, czy nie. I wskutek nawet błędów i kilku naszych posłów, bo niektórzy od razu też powiem, głosowali świadomie, tak jak prezes Kaczyński, który potem się tłumaczyłam, pytałam się, nie tłumaczył, tylko pytałam się, czy pan przewodniczący Terlecki, i powiedzieli mi, że oni głosowali celowo za dopuszczeniem obok naszego projektu także projektu lewackiego, bo przyrzekli w kampanii wyborczej, że każdy obywatelski projekt będzie dopuszczony do dalszych prac, co wcale nie znaczy, że on będzie uchwalony, ale że będzie...
Dobrze, że pani też to mówi, że to takie jest też podejście.
Bo to jest uzasadnienie. Oczywiście, że tak. I ten mój głos był w istocie, bo prezes mówi, no dziękuję ci, nawet potem mówił do mnie, dziękuję ci.
Czyli to nie jest tak, że mamy myślenie proaborcyjne, tylko z racji tego, że ustawa jest obywatelska.
Bo nasza obietnica była taka, że dopuszczamy. A ja chciałam radykalnie, bo ja w ogóle nie chcę na takim obywatelskim projektem debatować. No ale pomyliłam się, ale i tak nic się nie stało, bo to było tylko dopuszczenie do dalszych prac i uzasadnienie.
Trochę się stało, jest pani na liście. Trochę się stało, jest pani na liście.
No jestem, no ale to trudno. No proszę, nie wyzywajcie mnie, kto chce. Oceniajcie państwo nas po ostatecznym głosowaniu, po pracach nad ustawą, jak będziemy ustawę uchwalać. A w Sejmie została tylko i wyłącznie ustawa ratujcie przeciwko.
Zatrzymaj aborcję, tak, zatrzymaj aborcję.
Także bardzo dziękuję, że ojciec mi tutaj pozwolił się wypowiedzieć, ja to przeżywam, no.
Bardzo dziękuję pani profesor, pani poseł. Dziękuję, że też pani nam to wyjaśniła i nawet to, no, jak myśli pan prezes Jarosław
Kaczyński
z racji tego, że jest to prawda, inicjatywa obywatelska, obietnica wyborcza.
Rozumiem. Chociaż my chcieliśmy... W ogóle nie chcieliśmy tego, no wyszło inaczej, no ale i tak na naszą korzyść, bo oni się pogubili, dzięki temu się zagryzają teraz.
Dobrze, żeśmy się modlili. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Naszym gościem była pani poseł, pani profesor Krystyna Pawłowicz.